Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże słuchaczom.
Kwestie finansowe oczywiście z panem doktorem podejmujemy. Już trochę na naszych antenach na temat tych ekonomicznych zapowiedzi, jeżeli chodzi o exposé pana premiera Morawieckiego, padło. Natomiast no, taką nowością jest wycofanie się z zapowiedzi w sprawie tak zwanej 30, czy limitu 30-krotności przy składkach ZUS. Pytanie, panie doktorze, co to jest? Czy to był ten limit? Co to jest? No bo wycofano się z propozycji jego zniesienia. No i czy to dobra, czy zła decyzja, jeżeli chodzi o kwestie finansów państwa?
Jest od kilkunastu lat i chyba pozostanie, w związku z tym, że po raz drugi już Prawo i Sprawiedliwość wycofało projekt, który miał ten limit zlikwidować. Tak zwana 30-krotność to jest mechanizm, który ma ograniczyć zobowiązania państwa, ZUS-u, a właściwie przyszłych pokoleń Polaków, kiedy one będą w wieku produkcyjnym, wobec nas, gdy przejdziemy na emeryturę. I jeśli zarabiamy dzisiaj mniej więcej, tak upraszczam nieco kalkulacje na potrzeby wytłumaczenia całego tego schematu, zarabiamy miesięcznie powyżej 10 tysięcy złotych, bo wtedy w ciągu roku kalendarzowego, wcześniej niż 31 grudnia, osiągamy poziom dochodów w wysokości 30-krotności średniej pensji w naszej gospodarce. W związku z tym, jeszcze raz, jeśli licząc od 1 stycznia danego roku kalendarzowego, w lutym, marcu, czerwcu, wrześniu, wszystko jedno, którego miesiąca, w każdym razie wcześniej niż przed końcem roku osiągniemy pułap dochodu w wysokości 30-krotności, jak mówiłem, średniego wynagrodzenia, przestajemy odkładać na naszą emeryturę po to, żeby potem te zobowiązania ZUS-u wobec nas, gdy już na emeryturze będziemy, ograniczyć, by ZUS nie musiał nam wypłacać horrendalnie wysokich świadczeń. To oznacza z jednej strony właśnie redukcję zobowiązań państwa w przyszłości, ale dziś oznacza mniejsze dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym operuje ZUS. A na tych dochodach w przyszłym roku bardzo rządzącym zależy. Zbliża się bowiem spowolnienie gospodarcze. To jest rzecz najzupełniej naturalna, że w każdej gospodarce rynkowej, ani przez rząd, ani przez gospodarkę, ani przez kogokolwiek innego nie zawiniona. Po prostu w rytm cykli koniunkturalnych, czyli następujących po sobie na przemian faz szybszego i wolniejszego wzrostu, żyje każda rynkowa gospodarka polskiej, nie wyłączając. Ale w tych latach nieco chudszych dochody do budżetu też są szczuplejsze. A przed wyborami tegorocznymi, parlamentarnymi, które miesiąc temu się odbywały, premier Morawiecki zapowiedział zrównoważony budżet w roku 2020. I to jest hasło nie tylko PR-owo dobrze brzmiące, ale to jest hasło słuszne. Powinniśmy doprowadzić w przyszłości do zrównoważenia polskiego budżetu, w lepszych latach nawet do generowania nadwyżki, ale uważam, że nie powinniśmy stawiać premierowi tego warunku na przyszły rok jako kluczowego do spełnienia bez względu na wszystko inne, co w gospodarce będzie się działo, bo jeśli będziemy koniecznie zmierzać po trupach do celu, w którym ta równowaga w roku 2020 by była, to niestety będzie trzeba podnieść podatki, a Polacy, jak sądzę, sobie tego nie życzą i też nie byłoby to w interesie naszej gospodarki, interesie dobrze pojętym, średnio, a jeszcze większym stopniu długoterminowym. Ja w ogóle uważam, nawiązując do exposé wczoraj przez premiera wygłoszonego, świetnego exposé z jednej strony, w którym premier pokazał się i jako patriota gospodarczy, i jako makroekonomista, który rozumie mechanizmy rządzące właśnie ekonomią, i jako człowiek o podejściu wolnościowym do gospodarki, człowiek nowoczesny, rozumiejący też otoczenie międzynarodowe. Choć z drugiej strony to przecież nie exposé, nawet najlepsze przesądza o sukcesie, a potem działania, które po nim następują. W tym exposé zabrakło mi co najwyżej paru rzeczy dosłownie. Większość z nich chwalę i popieram, ale paru rzeczy. Na czele z jedną twardą deklaracją, której naprawdę od rządu bym oczekiwał, mianowicie deklaracją dotyczącą tego, że nie będą podnoszone przynajmniej obciążenia podatkowe i parapodatkowe pracy, dopóki Prawo i Sprawiedliwość rządy w Polsce sprawuje, wręcz przeciwnie, że będą one redukowane. One były redukowane w ostatnim czasie. PIT, zerowy PIT do młodych do 26 roku życia, 17 zamiast 18%, pierwsza stawka tego samego podatku, niższy ZUS. Przecież ZUS w zasadzie dla każdego z nas oznacza to samo, co podatek dochodowy, a czasem jest nawet od niego dotkliwszy. Ale chciałbym, żeby też w latach słabszych dla polskiej gospodarki, kiedy już rządzący będą mieli więcej strapień związanych z budżetem niż to było w latach ostatnich czterech, żeby też te podatki nie były podnoszone, a w miarę możliwości nawet, żeby je obniżać. Co innego z innymi kategoriami podatkowymi, bo rozmawiamy ostatnio dużo choćby o akcyzie, która jest podatkiem specyficznym, ale też bardzo ważnym dla budżetu, drugim źródłem jego dochodu po VAT-ie. Akcyza na używki, czyli na wyroby alkoholowe i tytoniowe ma być podniesiona. Nie była podnoszona od, jeśli się nie mylę, 4 lat. Wcześniej podnosiła je te stawki Platforma Obywatelska, ale niestety też myliła się, licząc na to, że te podwyżki przyniosą dodatkowy dochód do budżetu państwa. Czasem przynosiły dochód mniejszy niż spodziewany, a czasem wręcz przeciwnie, dochód spadał mimo właśnie podwyżki, rosła za to szara strefa. Ale ja nie chcę protestować przeciwko podwyżkom akcyzy na używki, bo stoją za tym inne racje także niż budżetowe i ekonomiczne, choćby zdrowotne. Natomiast wszystkie te decyzje powinny być podejmowane według z góry przedstawionego gospodarce i odpowiednim sektorom planu, tak by te sektory mogły się na te podwyżki przygotować, tak by te podwyżki nie były zbyt gwałtowne, tak by wreszcie nie zdarzały się takie sytuacje, jaka się szykuje w przyszłym roku, bo dla przykładu akcyza zupełnie nowa na wyroby tytoniowe, inne niż papierosy, wyroby tak zwane nowatorskie czy e-papierosy miała wejść od 1 lipca, być może wejdzie od 1 stycznia. Mamy połowę listopada, przecież małe i średnie firmy nie zdążą nawet zamówić znaków akcyzy na te towary, ale o to mniejsza. Mamy kilka innych ciekawych zmian, które się w najbliższym czasie szykują i które premier wczoraj zapowiedział, a które też systemu podatkowego dotyczą i to właśnie podatków dochodowych, o których mówiłem, że uważam je za najważniejsze. Mówię o uldze inwestycyjnej i o tak zwanym podatku estońskim. Chodzi też o podatek dochodowy, ale nie od osób fizycznych, a od osób prawnych, czyli od firm. Podatek estoński funkcjonujący w tym kraju, jak sama nazwa wskazuje, od lat polega na tym, że płacimy go dopiero w momencie, gdy zysk wypracowany przez spółkę jest z niej wyprowadzany, czyli transferowany do kieszeni jej właściciela. Wcześniej, dopóki w tejże spółce pozostaje, podatku dochodowego płacić nie musimy. To jest wielka zaleta do reinwestowania zysków przez firmę, do w ogóle lokowania inwestycji w danej gospodarce. To jest moim zdaniem mechanizm poza tym uczciwy i logiczny. Bardzo się z powodu tej zapowiedzi cieszę. Podobnie jak cieszę się z innych zapowiedzi, takich jak deregulacja, jak cyfryzacja urzędów, jak zapowiedź realizacji polityki proekologicznej w sposób mądry, dobrze rozumiany, nie pseudoekologiczny, czy taki obłędnie dekarbonizacyjny, z czym Polska ma przecież olbrzymi problem, a taki, który stawia na czyste powietrze, na samowystarczalność energetyczną budynków, na początek publicznych, tak na zasadzie dawania dobrego przykładu przez państwo, na zasadzie stopniowego eliminowania plastiku z obiegu tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce. To wszystko naprawdę ma prawo się podobać i jeśli będzie realizowane tak, jak to premier zapowiedział, no można tylko być dobrej myśli w zakresie przyszłości naszej gospodarki i w ogóle społeczno-gospodarki do tego życia Polski. Natomiast odnosząc się do debaty, która po samym expose nastąpiła, tu też kilka ciekawych uwag z ust posłów Klubu Parlamentarnego PiS-u, ale też innych klubów i koła, także Konfederacji przecież padło, bo jej członkowie także wzięli aktywny udział w tej debacie. Dla przykładu z ust posła Roberta Winnickiego odnotowałem, że padło takie sformułowanie, nawet nie zarzut, a po prostu oczekiwanie do premiera związane z przedstawieniem bardziej konkretnego planu poprawy sprawności zarządzania państwem i spółkami Skarbu Państwa. I zgadzam się z tym, że sama rekonstrukcja strukturalna resortów, samo powołanie do życia
choćby Ministerstwa Aktywów Państwowych, dawniej Skarbu Państwa, sprawy przecież nie załatwia. Same zmiany kadrowe nawet sprawy nie załatwiają. Oczekujemy na te bardziej systemowe, bo przecież problem ze sprawnością widać od czasu do czasu gołym okiem. Nawet obecnie nie wszystkie spółki Skarbu Państwa, wśród nich są najważniejsze polskie podmioty gospodarcze, radzą sobie tak dobrze choćby jak PKO BP, czyli najwartościowsza spółka na polskiej giełdzie, czy PKN Orlen, który bije kolejne rekordy ostatnio w swoim segmencie detalicznym. Nie wszystkie spółki, już może zaoszczędzę tym, którzy kierują słabszymi nieco z nich swojej krytyki, wymieniania ich z nazwy na zasadzie starej menedżerskiej, by chwalić publicznie, a ganić raczej w cztery oczy, ale nie wszystkie spółki, nie wszystkie urzędy, nie wszystkie agendy rządowe radzą sobie tak sprawnie, jak te, które...
Panie doktorze, troszeczkę nam zanika sygnał, nie wiem, jakiś momentami takie są problemy. Ale dobrze. Ale jeszcze takie pytanie chciałem tylko do tego, co pan doktor powiedział. Chodzi o tą 30-krotność, zawieszony ten pomysł i konkretne pieniądze, które do budżetu nie wpłyną. Pytanie, czy trzeba będzie ten budżet na rok następny jakoś korygować, zmieniać?
I jeszcze nie znamy ostatecznego jego kształtu, to primo. Sekundo, powtórzę, nie skupiałbym się i nie stawiałbym sobie jako celu nadrzędnego, który należy osiągnąć za wszelką cenę, równowagi budżetowej już w przyszłym roku. Budżet, tak wynika z teorii, z modeli makroekonomicznych, powinien się równoważyć, tak jak całe zresztą finanse publiczne, w ujęciu pełnego cyklu koniunkturalnego. A więc nadwyżki należy generować zgodnie z tą zasadą w momencie, gdy sytuacja gospodarcza jest lepsza, deficyty dopuszczalne są wtedy, gdy jest ona gorsza. W przyszłym roku będzie nieco gorsza niż ta, do której przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach. A więc spokojnie, bo jeśli będziemy się nadmiernie skupiać na tejże równowadze, w roku 2020 będziemy popełniać błędy, będziemy działać pod presją, ona nie jest dobra, ją widać niestety i w przypadku tej akcyzy, o której wspomniałem, i w przypadku opłaty solidarnościowej, która miała służyć wypłatom dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a być może będzie służyła, być może posłuży w roku 2020 wypłacie 13 emerytury. I ja nie twierdzę, że pieniędzy nie należy w ramach finansów publicznych przenosić z jednej puli do drugiej, ale należy to czynić w sytuacjach nadzwyczajnych, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych. Ta nie wydaje mi się taką z jednej strony. Z drugiej na usprawiedliwienie rządu dodam, że przeniesienie części środków, które wpływają w ramach opłaty solidarnościowej na potrzeby 13 emerytury wcale nie oznacza, że niepełnosprawni na tym finansowo ucierpią. To nie jest akurat prawda, bo to zarzuca rządowi opozycja, ale samo przenoszenie z jednej do drugiej puli, jak mówię, w obrębie finansów publicznych powinno się odbywać jednak wtedy, gdy ma to swoje szczególne uzasadnienie. Także reasumując, wczorajsze exposé naprawdę należy ocenić bardzo wysoko, moim zdaniem nawet na piątkę z plusem, ale jeszcze raz podkreślę, to nie w najlepszym nawet exposé wystąpieniu, a w działaniach tkwi recepta na sukces. Nam natomiast, jak sądzę, pozostaje trzymać premiera za słowo i z drugiej strony trzymać kciuki, by się udało to, co zapowiedział.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia z panem Bogiem. Naszym gościem był pan doktor Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego.